Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W niedzielę w Rzymie rozpocznie się synod poświęcony rodzinie. Poprzedziło go czuwanie modlitewne pod przewodnictwem ojca świętego Franciszka. Tematem 14 zgromadzenia zwyczajnego będzie powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. W Rzymie polski episkopat będą reprezentować ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer oraz ksiądz biskup Jan Wątroba. Synod to spotkanie, na które zsyła swoje światło Duch Święty. Liczymy na tego Ducha, który dokona cudu jedności, tak jak to uczynił w Wieczerniku Apostolskim, mówił ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Zwrócił też uwagę na zawężanie przez media znaczenia tematu synodu.
Chcemy spojrzeć na rodzinę w sposób całkowity, to znaczy również zobaczyć jeszcze raz i wpisać się w zamysł Boży, w projekt Boży dotyczący rodziny i dopiero w tym świetle rozstrzygać nasze problemy pastoralne, które oczywiście są nowe w pewnym sensie również, dlatego że są nowe wyzwania, nowe sytuacje. Kościół musi na nie reagować, musi sobie przede wszystkim je uświadamiać, wiedzieć, dlaczego takie sytuacje powstają, do czego one mogą prowadzić. Kościół w swojej mądrości sięga ku przeszłości, ale też musi mieć bardzo jasną projekcję przyszłości i do tego służy synod.
Projekt na synod można streścić w trzech słowach: słuchać, rozmawiać i pomagać, powiedział ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Słuchać, dlatego że będą ojcowie synodalni praktycznie z całego świata. I ksiądz arcybiskup chociażby z naszej delegacji polskiej ma doświadczenie Afryki, ma doświadczenie Francji, ma doświadczenie Polski, jest lekarzem. Ksiądz arcybiskup przewodniczący jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Od lat biskupem. Ksiądz biskup Wątroba, można powiedzieć, też opiekuje się rodzinami w Polsce, prawda? Więc to jest słuchanie, doświadczenie z różnych stron. I teraz tak, to doświadczenie polskie będzie przekazywane tutaj na synodzie, również w innych krajach, na tej płaszczyźnie międzynarodowej, więc to będzie takie, prawda, też rozmowa, udzielenie się tymi sprawami. A to słuchanie i ta rozmowa jest do tego, aby pomagać rodzinie.
W niedzielę ojciec święty Franciszek będzie przewodniczył mszy świętej inaugurującej synod. Transmisja w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Synod potrwa do 25 października. Lewica razem z Platformą Obywatelską liczą, że Sejm odrzuci weto prezydenta do ustawy o uzgodnieniu płci. Chodzi o projekt, który przewiduje łatwiejszą procedurę prawnego określania płci w oparciu o subiektywne odczucie pacjenta, a nie biologię. W uzasadnieniu weta Kancelaria Prezydenta stwierdziła między innymi, że projekt dopuszcza zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci oraz adopcję przez takie pary dzieci. Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska przyznała, że dziwi ją decyzja prezydenta. Stwierdziła, że ustawa jest potrzebna i dobra, bo upraszcza procedurę i czyni ją czytelniejszą. Marszałek powtórzyła, że jeśli prezydent dostarczy parlamentowi dokumenty do czwartku, to głosowanie w sprawie weta mogłoby się odbyć na ostatnim planowanym posiedzeniu Sejmu w czwartek lub piątek. Wyraziła przy tym nadzieję na odrzucenie weta. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przyznaje rację prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski zwrócił uwagę, że ustawa wzbudza w parlamencie wiele kontrowersji, nawet wśród polityków Platformy Obywatelskiej.
W związku z tą ustawą warto powiedzieć, że kilku senatorów Platformy Obywatelskiej odeszło z Platformy, zrezygnowało z członkostwa, wiedząc, że nie będą startować. Zrezygnowali, po prostu nie chcieli tej ustawy, bo ta ustawa miała bardzo dużo luk prawnych i była źle opracowana.
Do odrzucenia weta prezydenta potrzebna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W przeciwnym przypadku ustawa nie nabierze mocy prawnej. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do premier Ewy Kopacz o wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę w wysokości 12 zł. W najnowszym spocie kandydatka PiSu na premiera poseł Beata Szydło mówi, że będzie to test na wiarygodność premier Ewy Kopacz, która złożyła w tej sprawie konkretną deklarację.
Jeszcze w tym roku będzie przegłosowana minimalna stawka godzinowa, nie mniejsza niż 12 godzin, tak jak 12 zł, tak jak to zadeklarowałam na konwencji programowej.
Mówię, sprawdzam. Przygotowany jest projekt ustawy o minimalnej stawce za godzinę 12 zł. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu. Możemy ten projekt przyjąć. Sprawdzamy Ewę Kopacz.
Już w piątek premier Ewa Kopacz powiedziała, że jest zbyt mało czasu na uchwalenie ustawy w tej sprawie w obecnej kadencji. Zasłaniała się przy tym regulaminem Sejmu i potrzebą przeprowadzenia konsultacji. Laptopy, lampki, fotele, zabytkowe krzesła, czajnik elektryczny, a nawet żyrandol. Między innymi takie przedmioty wypożyczył sobie były prezydent Bronisław Komorowski od kancelarii prezydenta. Pełną listę kilkuset przedmiotów opublikował dziś jeden z portali. Najbardziej wartościowe są biurko za blisko 8 tysięcy złotych i szafa biblioteczna za ponad 11 tysięcy złotych. Użyczone 6 sierpnia przedmioty trafiły do siedziby Instytutu Bronisława Komorowskiego. Były prezydent miał skorzystać z zarządzenia szefa kancelarii prezydenta z 1996 roku, które pozwala na wypożyczenie przedmiotów do urządzenia swojego biura. Wcześniej pojawiły się informacje o brakujących w kancelarii cennych obrazach. Jeden z nich najprawdopodobniej trafił na aukcję, a los kolejnego nie jest znany. Poseł Joachim Brudziński z PiS-u przyznaje, że czytając te informacje towarzyszą mu wstyd i zażenowanie.
Kradzież obrazów, ale z jednej strony, a z drugiej strony wywiezienie ponad 100 przedmiotów i w tym jeszcze jako ciekawostkę można dodać nawet żyrandol, jak przeczytaliśmy to w opublikowanych materiałach, no, wystawia świadectwo byłemu prezydentowi, no, jako człowiekowi naprawdę niegodnemu stanowiska, które piastował. Prezydent Bronisław Komorowski w ostatnich dniach urzędowania zbulwersował opinię publiczną, wynagradzając sowicie olbrzymimi nagrodami i kwotami swoich współpracowników i ministrów, tych między innymi, którzy odpowiadają za ten chaos, za ten bałagan i za tę wstyd i kompromitację. Mam nadzieję, że te informacje jakby nie przebiją się do opinii międzynarodowej.
Zmarł Stanisław Kociołek, były wicepremier PRL-u, sądzony za przyczynienie się do masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Informację o śmierci 82-letniego Kociołka potwierdził jego adwokat. Kociołek zmarł w ostatni czwartek 1 października. Wobec śmierci oskarżonego postępowanie w jego sprawie będzie umorzone. Historyk profesor Mieczysław Ryba mówi, że taki finał sprawy to kompromitacja wymiaru sprawiedliwości, ale także władzy ustawodawczej, która nie wprowadziła dotąd ustawy dekomunizacyjnej.
Czyli ustawy, która by na przykład wysokich funkcjonariuszy, bez względu na to, czy im jest osobista wina udowodniona, czy też nie, ale sam fakt bycia w organizacji, którą można opisać jako zbrodniczą, w organizacji komunistycznej na wysokich jej szczeblach, w jakiś sposób się karze, w jakiś sposób się wyłącza ich z obiegu życia publicznego, w jakiś sposób pokazuje się, gdzie jest dobro i gdzie było zło. Możliwości jest bardzo dużo w takiej ustawie dekomunizacyjnej. Jej się nie doczekaliśmy. No i po drugie, nie doczekaliśmy się sprawiedliwości w tych procesach dotyczących pojedynczych osób i pojedynczej odpowiedzialności. Sytuacja jest jakoś kompromitująca i dla polskiego ustawodawcy, i do władzy sądowniczej.
Kociołek był oskarżony w procesie w sprawie masakry robotników na Wybrzeżu, między innymi razem z generałem Wojciechem Jaruzelskim, który zmarł w maju ubiegłego roku, oraz dowódcami wojska i milicji. Sądy prawomocnie uniewinniły Kociołka, uznając, że nie da się wskazać, iż jego działania przyczyniły się do tragedii. W kwietniu tego roku uniewinnienie uchylił Sąd Najwyższy, nakazując ponowny proces przed sądem w Gdańsku. W Warszawie w sobotę uroczyście odsłonięto i poświęcono pomnik Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka. 17-letnia sanitariuszka i łączniczka AK została zamordowana przez komunistów 28 sierpnia 1946 roku. Monument stanął przy katolickim zespole edukacyjnym imienia Piotra Skargi na warszawskiej Woli. Przed południem przy kościele świętego Jana Bosko sprawowana była msza święta. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Historyk Piotr Szubarczyk z gdańskiego IPN-u mówi o przesłaniu, które widnieje na pomniku.
Najważniejsze było to: powiedzcie, że zachowałam się jak trzeba. I teraz młodzież tej szkoły będzie wchodzić do szkoły, patrząc na Inkę, i kiedy coś nie będzie tak jak trzeba, kiedy nie będzie szło jak trzeba, przypomną sobie, co ona powiedziała. I to jest piękne. Danusia wiedziała w chwili śmierci, że mama nie żyje, wiedziała, że ojciec nie żyje. To jest w ogóle rodzina, której losy są symboliczne dla losów Polski.
Patronat honorowy nad uroczystością objął prezydent Andrzej Duda. Inicjatorem i fundatorem pomnika Inki są rodzice jednego z uczniów szkół. Monumenty upamiętniające Danutę Siedzikówne, pseudonim Inka, znajdują się już między innymi w Krakowie i Gdańsku. Sprawa konfliktu w Syrii była przedmiotem rozmów w Paryżu tzw. formatu normandzkiego, czyli Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. Po spotkaniu kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreśliła, że kraje Zachodu nie powinny wiązać sytuacji na Ukrainie z wojną domową w Syrii. Dodała, że nie może też iść na ustępstwa wobec Rosji w kwestii dotyczącej Ukrainy w nadziei na to, że zyskają polityczne poparcie Moskwy dla rozwiązania konfliktu w Syrii. Prezydent Francji François Hollande powiedział, że wraz z niemiecką kanclerz zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina, by ataki rosyjskiego lotnictwa w Syrii były ograniczone do pozycji państwa islamskiego i wyłącznie państwa islamskiego. Stolica Apostolska wydała oświadczenie w sprawie skandalicznego zachowania księdza Krzysztofa Haramsy, który sprzeniewierzył się swojemu powołaniu duchownemu oraz głosi poglądy sprzeczne z nauczaniem Kościoła w kwestii homoseksualizmu. Rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, oświadczył, że ksiądz Haramsa nie będzie mógł dalej pełnić funkcji w Kongregacji Nauki Wiary oraz w papieskich uniwersytetach. Oświadczenie w tej sprawie wydała także kuria i biskup diecezji pelplińskiej, któremu podlega ksiądz Haramsa. Ksiądz biskup Ryszard Kasyna upomniał księdza Krzysztofa Haramsa, aby wrócił na drogę chrystusowego kapłaństwa. Jednocześnie prosi kapłanów i wiernych o modlitwę w tej intencji. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.